Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Rosji Miedwiediew składa wizytę w Watykanie.
Coraz większą potrzebę troski Kościoła o służbę zdrowia przypomina papież w przesłaniu na Dzień Chorego.
Polski Sejm przyjął uchwałę o wolności wyznania.
3 grudnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie jest wieczorna wizyta prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Przybył on do Rzymu na szczyt włosko-rosyjski, którego głównym celem jest zacieśnienie współpracy gospodarczej obu krajów. Choć Miedwiediew we Włoszech był już 3-krotnie, to z papieżem spotyka się po raz pierwszy.
Oczywistym pytaniem zadawanym w tym kontekście przez komentatorów jest ewentualne pośrednictwo rosyjskiego prezydenta w spotkaniu Benedykta XVI z patriarchą Cyrylem. Jednak obie strony już wcześniej zdystansowały się od tego rodzaju spekulacji. Rzecznik prezydenta stwierdził, że jego dzisiejsze rozmowy powinny ogólnie skupić się na relacjach rosyjsko-watykańskich, kwestiach międzynarodowych oraz dialogu i współpracy między kulturami i religiami. Z kolei strona kościelna wprost zaprzeczyła, jakoby Dmitrij Miedwiediew miał pełnić rolę pośrednika w dialogu prawosławno-katolickim. Odpowiedzialny za działalność ekumeniczną Stolicy Apostolskiej kardynał Walter Kasper stwierdził wręcz, że dzisiejsza audiencja jest spotkaniem dwóch przywódców państw, a Kościół katolicki i prawosławny nie potrzebują żadnego mediatora. Niemal identyczną opinię wyraził ksiądz Igor Wyżanow z Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, przypominając, że dialog katolicko-prawosławny wciąż trwa, prowadzony na właściwych sobie szczeblach kościelnych.
Kolejny Afrykańczyk zajął eksponowane stanowisko w Watykanie. Ojciec Święty mianował sekretarzem papieskiej Rady do spraw kultury 67-letniego księdza Barthélemy Adukonu. Pochodzi on z Beninu i do tej pory pełnił funkcję sekretarza generalnego regionalnych konferencji Episkopatu Zachodniej Afryki, francusko- i angielskojęzycznej. Był także konsultorem papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Ksiądz Barthélemy Adukonu zastąpi na stanowisku sekretarza papieskiej Rady do spraw kultury ojca Bernarda Ardure. 61-letniego francuskiego premonstratensa Benedykt XVI mianował przewodniczącym papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
W dzisiejszym kontekście kulturowym szczególnie pilna jest obecność Kościoła u boku chorych. Ma on też przekazywać społeczeństwu ewangeliczne wartości, by chronić ludzkie życie we wszystkich jego fazach, od poczęcia do naturalnego kresu. Podkreśla to papież w opublikowanym dziś przesłaniu na najbliższy Światowy Dzień Chorego. Przypada on 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jego główne obchody odbędą się w Rzymie. Ojciec Święty zwraca uwagę, że dzień ten zbiegnie się z 25. rocznicą utworzenia papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia.
W przesłaniu na Światowy Dzień Chorego papież przypomina, że Kościół wzorem Chrystusa zawsze pamiętał o cierpiących. W ciągu wieków powstało wiele kościelnych instytucji służby zdrowia. Pewne z nich prowadzą bezpośrednio diecezje, inne utworzyły wspólnoty zakonne. W tę troskę wpisuje się utworzenie papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Benedykt XVI wyraża wdzięczność wszystkim pełniącym codziennie apostolstwo miłosierdzia względem tych, którzy cierpią. Nawiązując do obecnego roku kapłańskiego, zwraca się do księży, którzy jako znak i narzędzie chrystusowego współczucia powołani są do posługi chorym. Zachęca ich, by nie szczędzili sił, niosąc im wsparcie. Czas spędzony przy tych, którzy są doświadczani, owocuje łaską we wszystkich innych wymiarach duszpasterstwa, pisze Ojciec Święty. Prosi też chorych, by modlili się i ofiarowali swe cierpienia za kapłanów.
Biskupi Australii wezwali do otoczenia szczególną opieką osób niepełnosprawnych, które są cennymi członkami wspólnoty, a nie nieznośnym ciężarem. Z okazji obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych biskupi skierowali do wiernych list pasterski, w którym zachęcają do wzmocnienia pozycji niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu parafialnym, edukacyjnym i społecznym. Osoby niepełnosprawne należą do najuboższych mieszkańców Australii, powiedział odpowiedzialny w australijskim episkopacie za ich duszpasterstwo. W szczególności musimy zapewnić opiekę żyjącym na obszarach wiejskich i oddalonych, którzy często są nowymi przybyszami w naszym kraju i borykają się z coraz wyższymi kosztami utrzymania. Ważne, by one poczuły wsparcie w sposób jak najbardziej praktyczny i dostosowany do ich potrzeb, powiedział biskup Peter Elliot.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Fascynacja złem w kulturze zachodniej, dialog i konfrontacja trzech monoteizmów, które równie wiele łączy, co dzieli, a także autorefleksja nad zadaniami i metodą teologii, oto główne tematy, nad którymi debatują w tym tygodniu papiescy teolodzy. W Watykanie obraduje Międzynarodowa Komisja Teologiczna, będąca swoistym ciałem doradczym papieża i Kongregacji Nauki Wiary. Wśród 30 światowej sławy teologów jest też jeden Polak, ksiądz profesor Jerzy Szymik.
Jesteśmy podzieleni na trzy grupy. Ta, do której należę, zajmuje się metodologią teologii. Zajmujemy się tym tematem 5 lat. On był bardziej ogólny. Dotyczył teologii, jej zadań, sensu. Dla kogo teologia dzisiaj? Po co? Czy ona jest narzędziem ewangelizacyjnym? Czy ona jest bardziej ściągawką dla biskupów? Natomiast w tym momencie kardynał Lewada zasugerował, żeby on był bardziej jednoznaczny. Dotyczył nie tyle teologii jako takiej, ile metodologii teologicznej. Natomiast temat drugi dotyczy monoteizmu, chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, ich dialogu. I to on jest w takich powijakach jeszcze ten temat, że za dużo na ten temat nie mogę powiedzieć. Natomiast trzeci temat jest związany z nauką społeczną Kościoła, ale w bardzo ciekawym kontekście, mianowicie w kontekście zła. Były dwie propozycje tematyczne i podkomisja postanowiła spróbować je połączyć. Naukę społeczną Kościoła jako takie echo encykliki Caritas in Veritatem i problematyki zła, która wydaje się dominować w przestrzeni kultury zachodniej. Znaczy, że jest to bardzo chodliwy, modny, ważny temat.
Przypomnijmy, że przedwczoraj uczestnicy dorocznej sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej spotkali się z papieżem. Obrady tego gremium zakończą się jutro.
Japońscy biskupi sprzeciwiają się ponownej militaryzacji kraju i rewizji klauzuli pokoju zawartej w konstytucji. Aktualnie siły zbrojne Japonii mogą służyć jedynie do obrony granic. Wpisanej pod dyktando Stanów Zjednoczonych Konstytucji z 1946 roku znajduje się zapis, że naród japoński na zawsze wyrzeka się wojny jako prawa przysługującego narodowi, a także stosowania siły bądź grożenia jej użyciem przy rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. W ostatnich latach niektóre ugrupowania polityczne sygnalizowały gotowość zmiany tej klauzuli. Powołują się one na nową sytuację międzynarodową i oczekiwania sojuszników, głównie USA, którzy pragną, by Japonia bardziej aktywnie włączyła się w zachowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Japoński episkopat nie jest w tej sprawie jednomyślny, jednakże większość biskupów opowiada się przeciw militaryzacji kraju, twierdzi metropolita Nagasaki, arcybiskup Joseph Mitsuaki Takami. Ma on nadzieję, że nowy rząd uformowany przez Yukio Hatoyamę nie zmieni dotychczasowej polityki obronnej kraju. Arcybiskup Takami urodził się w 1946 roku w Nagasaki. Wybuch bomby atomowej przeżył w łonie matki. Eksplozja zabiła jednak jego babkę i licznych krewnych.
Postaci zmarłego w tym roku arcybiskupa Seulu, kardynała Stephena Kima, poświęcono kolejne, już 15. spotkanie biskupów koreańskich i japońskich. Przedstawiciele episkopatów obu krajów spotykają się rokrocznie na przemian w Japonii i w Korei, by rozmawiać o kwestiach historycznych dzielących ich narody, jak też o duszpasterstwie i misjach.
W Japonii mieszka dziś ponad 600 tysięcy Koreańczyków. Część z nich to potomkowie ludności zmuszonej do osiedlenia się tam w czasie japońskiej kolonizacji Korei. Wielu z nich mieszka właśnie w Osace, stąd wybór tego miasta na tegoroczne spotkanie biskupów. Uczestnicy odwiedzili też ubogie dzielnice, często zamieszkiwane przez koreańskich imigrantów. Postać kardynała Kima przedstawił biskup Peter Kang. Jako wykładowca seminarium i biskup pomocniczy koreańskiej stolicy był on bliskim współpracownikiem Purpurata. Stephen Kim urodził się, gdy Korea była opanowana przez Japończyków. Jako kleryk zmuszony został przez nich do służby wojskowej. Znany był później z obrony praw człowieka i troski o ubogich. W oba dni spotkania jego uczestnicy koncelebrowali wspólną Eucharystię. Przewodniczyli jej biskupi południowo-koreańskich diecezji bezpośrednio graniczących z Koreą Północną. Chodziło o zwrócenie uwagi, że głosząc Ewangelię, trzeba też pamiętać o mieszkańcach komunistycznego państwa koreańskiego.
Ukraińscy parlamentarzyści wezwali premier Julię Tymoszenko, by przyspieszyła faktyczne przekazanie kościoła świętego Mikołaja w Kijowie. Będzie do tego dobra okazja w najbliższą niedzielę we wspomnienie patrona świątyni, ponieważ przypada wtedy setna rocznica jej konsekracji. Pod koniec listopada wspólnota parafialna odzyskała budynek, co poprzedziły wieloletnie starania.
Kościół świętego Mikołaja funkcjonował prawdopodobnie do roku 1936, kiedy to władze sowieckie zamknęły go pod pretekstem prowadzenia działalności antypaństwowej. Kościół zamieniono na magazyn, w jego wieży umieszczono stację radiową zakłócającą audycje radiowe z zachodu. Pod koniec lat 70. w budynku zorganizowano Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Parlamentarzyści przypominają premier Tymoszenko, że sprawę wyprowadzki sali organowej do nowego miejsca należy uznać za rozwiązaną. W parafii posługują misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.
Orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z ustawą zasadniczą otwarcia sklepu w niedzielę dobrze ocenili najwyżsi zwierzchnicy zarówno katolików, jak i ewangelików. Satysfakcję z podtrzymania przez Trybunał zakazu rozszerzania niedzielnego handlu wyrazili stojący na czele katolickiego episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch i nowa przewodnicząca Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech biskupka Margot Kessmann.
Również przedstawiciel Konferencji Biskupów Włoskich pozytywnie skomentował orzeczenie Trybunału w sprawie tak istotnej nie tylko dla życia chrześcijańskiego, ale i dla samych rodzin. Ksiądz Paolo Gentili, kierujący Biurem Duszpasterstwa Rodzin przy włoskim episkopacie, w wypowiedzi dla naszej rozgłośni zwrócił m.in. uwagę, że nie chodzi o samą tylko kwestię odpoczynku. Na przykład pracujący w niedzielę mają wprawdzie wolny inny dzień tygodnia, ale nie mogą się wtedy w spokojnej atmosferze spotkać z pozostałymi członkami rodziny, którzy są w tym czasie w pracy albo w szkole.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Sejm przyjął dziś uchwałę w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy. Dokument ma charakter krytyczny w stosunku do werdyktu Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu w związku z zakazem wieszania krzyży we włoskich szkołach. Posłowie wyrażają w uchwale zaniepokojenie wszelkimi decyzjami, które godzą wolność wyznania, lekceważą prawa i uczucia ludzi wierzących oraz burzą pokój społeczny. Uchwała wskazuje, że znak krzyża jest nie tylko symbolem religijnym i znakiem miłości Boga do ludzi, ale w sferze publicznej wyraża wartości budujące szacunek dla godności każdego człowieka, praw osoby ludzkiej i praw wspólnot. Trybunał Konstytucyjny wydał wczoraj orzeczenie, w którym stwierdził, iż wliczanie oceny z religii lub etyki do średniej jest zgodne z konstytucją. Zdaniem arcybiskupa Kazimierza Nycza, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, orzeczenie to jest ważne dla obecności katechezy w szkole.
Uważam, że to, że Trybunał Konstytucyjny przyznał rację Ministerstwu Edukacji Narodowej w tym sposobie wprowadzenia oceny religii do średniej, to jest w moim odczuciu bardzo radosna wiadomość, ważna dla obecności religii w szkole i myślę, że ważna także dla tego, żeby ta religia przynależała do przedmiotów szkolnych z wszystkimi prawami, z wszystkimi obowiązkami.
Zdaniem metropolity warszawskiego wliczanie oceny z religii do średniej jest formą docenienia pracy uczniów, którzy przygotowują się do tych lekcji. Tym samym ich wysiłki powinny być odzwierciedlone na świadectwie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.